To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Trumna z jasnego drewna, którą można również razem z dziećmi pomalować, odcisnąć na niej swoje dłonie. Jak jeszcze możemy żegnać naszych zmarłych?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dziś spotykamy się w atmosferze zadusznej, a pretekstem, takim impulsem dla naszej rozmowy jest tekst Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej, w którym reporterka rozmawia z celebrantkami humanistycznymi, ale w kontekście pogrzebów, no bo rzecz jasna celebranci mogą prowadzić śluby, mogą prowadzić rocznice i wiele innych wydarzeń. Natomiast Ewa Wołkanowska rozmawia z celebrantkami właśnie pogrzebowymi i są nimi Agnieszka Wójcińska, Emilia Mandes i Izabela Jachnicka. I to właśnie ona znalazła dla nas czas i przyjechała do naszego studia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Izabela Jachnicka jest celebrantką pogrzebów humanistycznych i stosuje też taką koncepcję, ideę, o której chciałabym, żebyśmy później porozmawiały. Slow farewell, powolnego pożegnania. No i pochylimy się nad tym konceptem z naszą kolejną gościnią, którą jest Justyna Dąbrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Justyna Dąbrowska jest psycholożką, psychoterapeutką, autorką książek. Jako terapeutka jest związana z Laboratorium Psychoedukacji od ponad 20 lat, prawda?
Tak jest.
No i w odniesieniu do naszej rozmowy chciałam powiedzieć, że jest członkinią, obie tutaj moje gościnie są członkiniami, kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci, gdzie Justyna Dąbrowska prowadziła seminaria dotyczące lęku przed śmiercią, na których, no jak rozumiem, pochylasz się nad sposobami jej opracowania, takiego psychologicznego, oswojenia. I też w swojej pracy i praktyce szczególną uwagę, uważność kierujesz na zagadnienia utraty okołoporodowej.
Tak, tak. Staram się tak robić właśnie.
No i teraz przejdziemy, odbiję się może od tekstu, który nas tutaj sprowadził, który czytałam, muszę wam powiedzieć, z takim bardzo dużym i rosnącym zaskoczeniem, które polegało na tym, że uświadomiłam sobie, że ja głową tkwię w pewnym schemacie. Że pogrzeb, albo nie, nawet nie pogrzeb, czyjaś śmierć wiąże się w sposób taki wręcz nieunikniony z określonym repertuarem zachowań, gestów, ale też rzeczy. I tak na przykład, że trumna musi wyglądać w określony sposób. Mam taki skrypt, jest taki kod w mojej głowie, że ona wygląda tak, a nie inaczej. Że no, wiemy, że urny z prochami wedle prawa nie można trzymać w domu, nie można też tych prochów rozsypać. Że jak ktoś umrze w domu, to intuicyjnie ja bym natychmiast jak najszybciej dzwoniła po odpowiednie służby. Tymczasem w tekście Ewy czytam, że na przykład, no już odbijając się od tego pierwszego przykładu, czyli trumny, można zamówić trumnę na przykład wiklinową, albo ta trumna może być bardzo prosta, z jasnego drewna, którą możemy pomalować na przykład wspólnie z dziećmi i uczynić z tego właśnie jakiś taki gest pożegnania, że można wziąć urnę z prochami na chwilę do domu. O czym wspomina jedna z rozmówczyń, Emilia Mandes, która mówi, że wzięła taką urnę z mężem, postawiła ją na stole, zamówiła z dziećmi pizzę i w ten symboliczny sposób zjedli oni ostatni posiłek wspólnie. No i w końcu, że ciało może przebywać w domu przez 72 godziny, czyli to natychmiast jest odroczone, tak mocno bym powiedziała. No i na sam początek chciałabym Izo ciebie zapytać, po pierwsze, na ile my tutaj mamy swobodę w Polsce w projektowaniu tego dnia jako bliscy osób zmarłych i czego wielu z nas, tak z twojej praktyki, może nie wiedzieć o tym dniu, co my byśmy mogli zrobić, czego nie robimy, bo mamy właśnie ten schemat, a co mogłoby odmienić chociaż odrobinę ten, no umówmy się jednak, trudny czas pożegnania.
Myślę, że takim pierwszym, najbardziej blokującym nas schematem w głowie, który jest jeszcze z czasów, nie wiem, naszej dawnej kultury ludowej, to jest to, że wydaje nam się, że pogrzeb powinien nastąpić najpóźniej 3 dni po śmierci danej osoby, że ciało nie może leżeć przez niedzielę, bo wtedy mówiło się, że pociągnie ze sobą kogoś z żywych. Ja rozumiem, że te względy sanitarne dawniej na polskiej wsi naprawdę odgrywały bardzo dużą rolę. Natomiast dzisiaj, kiedy na przykład decydujemy się na kremację, albo ciało przebywa w chłodni w domu pogrzebowym, nie mamy takiego przymusu, że to musi być już teraz pojutrze. Więc najważniejsze jest może pomyślenie, kiedy na przykład jest taki dzień, w którym cała rodzina może się zjechać. Mhm. Dzień, w którym my wszyscy możemy do tej miejscowości przybyć. Ja zawsze polecam moim klientom, żeby to był może poniedziałek albo piątek, bo przy weekendzie łatwiej jest po prostu coś takiego zorganizować. Że możemy sobie dać tydzień na przygotowanie, że możemy sobie dać 10 dni. Często mamy takie poczucie, że trzeba zrobić pogrzeb, bo musimy to domknąć. Ale jak domknąć? Pytanie o jakość tej ceremonii. Pytanie, po co jest mi ta ceremonia? Czy jest to po to, żeby dopełnić jakiś rytuał, formalność i jakby przejść do dalszego etapu życia, nie wiem. Czy ja chcę coś z tej ceremonii dla siebie, dla tej osoby, która zmarła, dla moich bliskich? Jeśli to ma być gest właśnie takiego osobistego pożegnania, oddania hołdu zmarłej osobie, opłakania jej, cieszenia się z tego, że ona była w naszym życiu, to musimy mieć czas, żeby to przygotować, żeby to przemyśleć, żeby to omówić. Więc od takiego właśnie czasu, rozmowy, takiego może brainstormingu, opowiedz mi o swojej idealnej ceremonii, gdyby nie było żadnych ograniczeń. Gdyby prawo nas nie ograniczało. Jak chciałabyś się pożegnać z kimś bliskim? I od takiego pytania często zaczynamy w ogóle rozmowę i staramy się dopiero wtedy to jakoś umieścić w tych naszych realiach rzeczywistości. Ale wiele rzeczy można zrobić, jeśli zaczniemy myśleć tak właśnie na zewnątrz tej nomen omen skrzyni.
Mówisz, że prawo by nas ograniczało. W jaki sposób ono faktycznie stoi na drodze tym idealnym pochówkom czasem?
No, wiele osób chciałoby się zdecydować na rozsypanie swoich prochów, co oficjalnie nie jest legalne w Polsce, ale praktycznie każdy dom pogrzebowy dysponuje tak zwanymi relikwiarzami, czyli takimi mini urnami, do których można odsypać część prochów zmarłej osoby i w ten symboliczny sposób część tych prochów zanieść w to miejsce, które było bliskie jej sercu. To, że na przykład w Polsce nie trzeba mieć pogrzebu już zaraz. Data pogrzebu od kremacji musi być wyznaczona. Ale ja mogę wyznaczyć datę pogrzebu w marcu przyszłego roku. I pobyć sobie z urną mojej bliskiej osoby w domu. Tyle, ile potrzebuję. A jak już uznam, że to już czas, no to potwierdzam w zakładzie pogrzebowym datę pochówku i robimy pogrzeb. Czy w najbliższym gronie osób, czy może z jakąś większą ceremonią, to zależy tylko ode mnie.
Bardzo ważna informacja. Justyno, po co nam w ogóle pogrzeb? Do czego on służy? Tak wiesz, z perspektywy naszej psychy, też uczestników, uczestniczek, osób bliskich.
Myślę, że trudno jest krótko odpowiedzieć na to pytanie, no bo to trochę zależy od tych osób, które w pogrzebie uczestniczą. Ale gdybyśmy miały spróbować znaleźć jakieś takie wspólne mianowniki, jak się nad tym zastanawiałam, to pomyślałam sobie, że po pierwsze on jest potrzebny no właśnie do rozpoczęcia procesu żałoby, czyli do tego, żeby móc zacząć się żegnać, prawda? On w jakimś sensie pomoże ucieleśnić tę stratę, no bo śmierć jest, niezależnie od tego, czy my się jej spodziewamy i czy na nią czekamy, czy ona przychodzi nagle i niespodziewanie, ona zawsze w jakimś sensie jest szokiem, w takim sensie, że ten ktoś był i teraz go nie ma. To, co pomaga wyjść z tego szoku, to takie, no właśnie, czas, którym zdajemy sobie sprawę, że tej osoby nie ma, jakoś się z tym oswajamy. I myślę, że pogrzeb i te takie różne namacalne elementy tego pogrzebu, jak na przykład urna czy trumna, są tego elementem. Możemy urny dotknąć, możemy trumny dotknąć, możemy coś do tej trumny włożyć, możemy, zanim jeszcze trumna, to możemy też, no właśnie, jeśli ona jest na przykład otwarta, to możemy dotknąć tej osoby, prawda? To właśnie to się staje takie bardziej, to pożegnanie staje się takie bardziej namacalne, ucieleśnione, co pomaga wyjść w proces żałoby. I to jest jedna rzecz. I teraz jak kto przechodzi przez proces żałoby, to jest bardzo indywidualne, też powiązane z jego osobistą historią, z przeszłością, z tym, jak wyglądały inne utraty w jego życiu, więc tutaj pewnie różnymi drogami dochodzimy do tego naszego żegnania się. Mm. To jest jedna rzecz. A druga, myślę, że też bardzo ważna, to taka funkcja wspólnotowa pogrzebu. To znaczy, że my jesteśmy w tym doświadczeniu razem ze sobą i tak jak mi się udało kilka razy uczestniczyć w takich humanistycznych ceremoniach pogrzebowych, to zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie to, że miałam poczucie, że jesteśmy w tym razem, w tym żegnaniu się. Czyli, że to nie jest, nie tylko ja jestem w tym miejscu opłakiwania, właśnie straty, takiego no, żalu, że już niczego wspólnego z tą osobą nie będę miała, tylko też inni w tym są. I te różne inne osoby, każda z nich coś wnosi, jakieś wspomnienie, swój smutek też, swój ból, ale też swoją czasem wdzięczność za to, że spotkała tę osobę na swojej drodze. I teraz, jeżeli to jest nasze wspólne, w takim, wiesz, wspólnym polu doświadczenia, no to samo to już jest bardzo ważnym doświadczeniem, prawda? Bardzo ważnym przeżyciem, że jesteśmy razem w tym pożegnaniu, że razem, nie tylko razem idziemy w kondukcie, tak jak to kiedyś, prawda, było, że ten akt performatywny był właściwie wtedy, kiedy się maszerowało tam na cmentarz, żeby złożyć szczątki do grobu i wtedy mogliśmy być razem, jakoś ktoś kogoś mógł przytulić, ktoś kogo mógł wziąć tak za rękę, tak? Natomiast tu w samym tym właśnie byciu, w tej ceremonii pogrzebowej jest też doświadczenie wspólnoty.
To teraz mam pytanie do was obu, bo w obu wypowiedziach, w obu waszych perspektywach, no właśnie pojawia się ta powolność jakaś. Brak pośpiechu. No to slow farewell. Powolne pożegnanie. A ja chciałam się was zapytać tak przewrotnie, co jest złego w szybkim żegnaniu? Bo jak tak sobie myślę, że niektórzy ludzie mogą mieć, chcą, potrzebują mieć to wszystko jak najszybciej za sobą.
No tak, oczywiście. I każdy powinien żegnać się w zgodzie ze sobą. I myślę, że to slow nie do końca jest jako taka... slow nie oznacza takiego zróżnicowania na zasadzie szybko, wolno, ale raczej powiedziałabym uważnie, nieuważnie. Mhm. Jeśli ja jestem w stanie zrobić to szybko, bo mam to wszystko zaplanowane, ułożone w głowie, mam jakby sieć przyjaciół, którzy mi w tym pomogą i jestem w stanie zrobić to uważnie, na tyle, ile ja potrzebuję, no to jest to możliwe. Czyli właśnie to slow farewell. Chodzi o to, żeby jakby w tym koncepcji, w tej koncepcji slow farewell chodziło mi o to, żeby wszystkie rzeczy, które robimy w czasie pożegnania, niosły znaczenie. A żeby to przemyśleć, co dla mnie niesie znaczenie, co jest dla mnie ważne, też potrzebuję czasu, potrzebuję innych osób, żeby chociażby to jakoś, nie wiem, omówić, sama do siebie, sama zrozumieć, co jest dla mnie ważne. Bo na co dzień nie myślę na ten temat, co byłoby dla mnie ważne w kontekście pożegnania. Więc potrzebuję chwili zatrzymania, żeby wiedzieć, okej, dla mnie ważne jest to, żeby były na przykład żywe kwiaty. Dla mamy byłoby ważne, żeby trumna była brzozowa.
Czyli żeby nie było przypadkowości w tym.
Nie, absolutnie. Nie ma w ogóle... W ceremoniach, które ja staram się projektować, nie ma miejsca na przypadkowość, nie ma miejsca na przypadkowe gesty, bo one nie niosą znaczenia. Mhm. Jeśli coś nie niesie znaczenia, no to po co mamy to robić? Jeśli to nie niosło znaczenia, nie było o tej osobie, która odeszła, ani o tych, co zostają, jest to pusty gest, zupełnie nam niepotrzebny. Tak naprawdę planowanie ceremonii to jest takie bardziej tkanie pajęczej sieci, gdzie wszystkie elementy mogą być wyważone. Bo chciałabym podkreślić, że to, że my wychodzimy z jakiejś tam ramki w naszej głowie, to nie jest tak, że te ceremonie to jest zlepek fanaberii. No to może wypuścimy, nie wiem, ptaki, albo balony, albo coś jeszcze, będą fajerwerki, przelot samolotów, jakby to nie o to chodzi. Wszystko zaczyna się od tej relacji z osobą zmarłą. I tak naprawdę dobrze zaprojektowana, i tu celowo używam słowa zaprojektowana ceremonia pogrzebowa, powinna jakby odpowiadać na takie trzy aspekty procesu żałoby. Jedna to jest zdanie sobie sprawy z tej rzeczywistości śmierci. Jej ciało nie żyje. Co robimy z ciałami, które nie żyją? No musimy je pochować do ziemi. One się będzie rozkładać w sposób naturalny. To, co robimy w naszej kulturze, to jest chowamy je do ziemi. Druga rzecz to jest kontynuacja więzi. Czyli pomimo tego, że ciało mojej bliskiej, ukochanej osoby nie żyje, to ta osoba cały czas żyje we mnie, w mojej relacji z tą osobą. A trzecia rzecz to jest nadawanie znaczenia. I właśnie, jeżeli robilibyśmy jakieś puste gesty, rzeczy, które w ogóle nie mają dla nas żadnego sensu, to znaczenie ceremonialne nie jest nadane. Te rytuały są puste. A właśnie chodzi o to, żeby to było jak najbliższe mi.
Justyno, ja przytoczę może teraz, akurat bardzo pasuje do tego, co Iza powiedziała, fragment rozmowy, którą ty przeprowadziłaś z profesorem Bogdanem de Barbaro. Ta rozmowa, nawiasem mówiąc, jest dostępna w formie książki. Wydało ją wydawnictwo Agora i wszystkich państwa odsyłam, gdzie profesor mówi tak. Miałem 3 lata, gdy zmarła na białaczkę moja 5-letnia siostra. Mama, żeby uniknąć obowiązkowej sekcji zwłok, wykradła we współpracy z pielęgniarką ciało swojej córki ze szpitala. Wzięła to dziecko, otuliła i tak z nim szła przez miasto kilka kilometrów, żeby ją właściwie pożegnać w domu. I ty, Justyno, dostrzegłaś w tej opowieści taką wielką mądrość, bo czuwanie przy zwłokach, jak zauważyłaś, i opisałaś to jako prolog do żałoby. Proszę, powiedz nam, czym właśnie taki prolog może być? Jak go zrozumieć? Jak zrozumieć tę sytuację?
Dziękuję, że przywołujesz ten fragment tej opowieści. Ona za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie, jak sobie wyobrażam właśnie tę matkę idącą przez miasto ze swoim dzieckiem nieżyjącym w ramionach. Ale jeszcze chciałabym, zanim ci odpowiem, to jeszcze chciałabym wrócić do twojego poprzedniego pytania o tą powolność, czy tą prędkość, prawda, i pośpiech. Bo ja bym tu jednak była ostrożna ze spieszeniem się. To znaczy, myślę, że ci z nas, którzy mówią, dobrze, ja chcę mieć to szybko z głowy, róbmy, już się trzeba pożegnać. Tak sobie myślę, zastanawiam się, na ile to jest rzeczywiście prawdziwa potrzeba, no, że to tak ta osoba chce się w ten sposób żegnać, a na ile ulega albo presji kultury, która mówi, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no stało się, trudno, trzeba pożegnać, żyjemy dalej, nie ma co tak się, prawda, tutaj zatrzymywać nad tym, przecież życie dalej biegnie. Żałoba w niektórych propozycjach diagnostycznych podręczników dla psychoterapeutów miała być ograniczona do 2 tygodni. Mhm. To jest jakoś jedno z drugim mi się wiąże. Czyli właśnie nie zatrzymujmy się, trzeba żyć dalej. Więc to, albo może to wypływać z nakazu kultury takiego, który eksportuje gdzieś daleko żałobę i smutek i żal i jakieś poczucie bezradności.
I zasypuje je czymś.
Tak, prawda? Mówi, że to nie są dobre uczucia, trzeba myśleć pozytywnie. Albo też ta pokusa, żeby to szybko załatwić, może płynąć z wnętrza, z takiej trudności w konfrontowaniu się po prostu z bólem. I tak sobie myślę, nie wyobrażam sobie, żeby można było przejść żałobę bez bólu, bez bycia w takim właśnie, no, w bezradności, w żalu, w tęsknocie, czasem w poczuciu winy, że się czegoś nie dokończyło, że się czegoś nie powiedziało. Co nie znaczy, że tam nie może być też jakichś przyjemnych uczuć, takich właśnie jak wdzięczność czy szczęście, że się te osoby spotkało, ale one zwykle przychodzą później. Pierwszą reakcją jest, nawet jeśli się tą osobą opiekowaliśmy, oddawaliśmy jej całe serce i byliśmy bardzo zaangażowani, to zwykle przychodzą takie myśli, jak ta osoba przestaje już oddychać, przychodzą takie myśli, kurczę, trzeba było jeszcze to powiedzieć, trzeba było jeszcze o to zapytać, czemu ja nie zrobiłam tego, czemu nie zrobiłam tamtego. No i to jest, wydaje mi się, dosyć naturalny, wspólny nam wszystkim proces, no właśnie przechodzenia przez trudne uczucia i że się tego nie da podkręcić, przyspieszyć, prawda? Tylko no jakoś w tym, wszyscy jako ludzkie istoty w tym jesteśmy. To, co myślę, pomaga, to bycie w tym razem z innymi, właśnie w jakiejś wspólnocie. Stąd jest to czuwanie przy zwłokach, prawda? Czy to siedzenie w żydowskiej tradycji, takie siedzenie w domu, w jakimś sensie w bezczynności, ale w byciu razem, we wspominkach. Stąd są te takie posiadówki, że się wyciąga albumy ze zdjęciami, prawda, i się je, i się wspomina, i się trochę płacze, trochę się śmieje, a potem znowu po miesiącu się ludzie spotykają i znowu wspominają, więc tak mówię rozwlekle o tym, dlatego żebym była bardzo ostrożna w spieszeniu się, w przyspieszaniu tego procesu.
A dlaczego może być ważne, teraz wracając do opowieści i trochę w nurcie właśnie tej powolności, prolog żałoby, dlaczego może być ważne, żeby doświadczyć w tym aspekcie zmysłowym, że osoba odeszła? Bo obie też o tym wspomniałyście. Żeby popatrzeć, dotknąć, ubrać. Jedna z rozmówczyń Ewy Wołkanowskiej mówi o nakremowaniu ulubionym balsamem, założeniu ulubionej koszuli.
Wtedy, wiesz, ta śmierć przestaje być taka abstrakcyjna. To znaczy, co to znaczy, że ten człowiek był i teraz go nie ma, prawda? I zwłaszcza jak to się wydarzyło na przykład w szpitalu. Przychodzimy do szpitala i już po prostu to łóżko jest puste. I nawet nie można dotknąć tej zmarłej osoby. I trzeba sobie wyobrazić, że ona nie żyje, prawda?
A ty masz taką potrzebę? Jeżeli doświadczałaś utraty, miałaś potrzebę właśnie takiego fizycznego też pożegnania?
Tak, tak. Ja miałam takie szczęście, że mogłam bliskim moim osobom towarzyszyć w umieraniu i to było dla mnie bardzo ważne, że mogłam, no na przykład, że mogłam moją mamę trzymać za rękę wtedy, kiedy ona umierała. Mhm. I siedziałam i siedział też obok mój mąż i płakaliśmy, ale to właśnie to cielesne doświadczenie no też pozwalało zdać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście to życie ucieka. I kiedy był już ten ostatni oddech, no szczęśliwie moja mama nie cierpiała umierając, jak sobie zgasła po prostu powoli, no to nadal trzymałam ją za rękę. Czekałam, aż ta ręka się stanie coraz bardziej chłodna. To mi pozwalało no, jakby zdać sobie sprawę w pełni z tego, co się wydarzyło.
Wiecie, pytam też o to, dlatego że kiedy zmarł mój wujek, to jest taka niedawna historia, było jego ciało, można było się pożegnać z jego ciałem. Była zorganizowana taka ceremonia. I jak na pogrzebie i potem właśnie na takiej imprezie, bo nie chciałabym jej nazywać stypą, jakoś ta stypa nie podoba mi się, było strasznie dużo osób. Tak, na pożegnaniu ciała wujka byłam tylko ja, moja babcia i jego żona. Trzy osoby. I miałam poczucie, że właściwie nie wiem, skąd się to bierze. Być może z lęku?
Oczywiście. Myślę, że z lęku, z tego, że też kulturowo nie jesteśmy, już nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, choć kiedyś to było normalne, że żegnaliśmy ciała naszych bliskich, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w jednej lub w kilku okolicznych wsiach i schodziliśmy się właśnie tak na te czuwania i bycie razem. Teraz no, jest to zupełnie abstrakcyjne dla naszego umysłu. Wczoraj była, widziałam ją w szpitalu i widzę trzy dni później po prostu taki słoik z prochami.
Tak.
Gdzie jest moja babcia w międzyczasie? Więc jeśli ja nie mam możliwości właśnie zmysłowo przyswoić, ta skóra już jest zimna, to spojrzenie już nie jest tym spojrzeniem babci. Okej, to jest takie ciało, ale tam na przykład według mnie już mojej babci nie ma. Więc to pomaga nam to zintegrować, tą rzeczywistość straty, możliwość obcowania z tym gasnącym ciałem.
To, co się wybija w tekście, to jest takie uczłowieczenie pogrzebu i mówię z premedytacją właśnie to słowo. Zresztą ty, Izo, wspominałaś w tekście o pogrzebach na jednym z większych cmentarzy w Warszawie, że one potrafią trwać 30 minut, 20 minut. No, że to jest taka, to już jest moja interpretacja, wybaczcie, bo nie mam innego słowa, no taka fabryka. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. I nie ma tam miejsca na rodzinę, na tego konkretnego człowieka. I ja muszę się wam przyznać, że dla mnie pogrzeby bywają bardzo często niezwykle przykre. W tym sensie ta przykrość ma jakby źródła, jakby dwie nogi. Jedna to jest taka, że ja jestem osobą niewierzącą, w związku z czym kiedy jest mi trudno wejść w ten ryt chrześcijański i znaleźć pocieszenie, nawet może nie pocieszenie, odnaleźć siebie jakkolwiek w takich sformułowaniach, że teraz temu zmarłemu jest wspaniale u boku Boga Ojca. Albo, że spotkamy się w niebie ze zmarłym, bo to jest takie właśnie myślenie dla mnie niedostępne i ono wręcz pogłębia moją utratę. Czuję w ogóle kompletną nieadekwatność. No ale to jest moje. Jest też druga noga, ta ważniejsza, mocniejsza. To jest to, że te msze, bo to były w większości msze, w których uczestniczyłam, one nie były o zmarłym, tylko właśnie o jakiejś takiej idei życia po śmierci. Że ja nie czułam, że żegnam bliską osobę, no bo właściwie niewiele o niej słyszałam. Przed nagraniem z Izą rozmawiałyśmy o przekręcaniu imion osoby zmarłej przez osobę prowadzącą mszę. Mi się to przytrafiło w przypadku mojej prababci. Ty też masz taką historię. No i chciałabym się was zapytać, może od Justyny zacznę, jak z twojej perspektywy taki nieprzygotowany właściwie pogrzeb, tak eufemistycznie to określa, może wpłynąć na proces trwającej żałoby? Bo on przecież, ten pogrzeb jest jakimś etapem.
Wiesz, no znowu trudno mi mówić za innych. Mogę powiedzieć, jakie jest moje doświadczenie. Ja mam podobne przeżycia jak ty. Wielokrotnie mi się zdarzyło wychodzić z kościoła w trakcie na przykład mszy pogrzebowej z powodu jakiegoś ogromnego takiego uczucia rozdrażnienia i niezgody na to, że w tym kościele nie ma tej mojej bliskiej, zmarłej osoby, że ona jest kompletnie nieobecna. Ja nie chcę mówić za osoby wierzące, bo być może dla nich ma to jakieś, no z pewnością ma to jakieś znaczenie, tak. Skoro w tym uczestniczą się na taki sposób pożegnania decydują. We mnie to albo drażni, albo jestem właśnie taka rozczarowana. Choć zdarzyło mi się też brać udział w pewnie kilku w całym moim życiu mszach pogrzebowych, których osoba zmarła była obecna i to było wtedy, kiedy ksiądz znał osobiście zmarłego czy zmarłą, a poza tym dopuszczał, żeby osoby z rodziny czy przyjaciele mogli powiedzieć coś od siebie w trakcie tej mszy, czy na zakończenie tej mszy. Czyli to byłoby wtedy takie połączenie, prawda, tego wymiaru humanistycznego z wymiarem religijnym.
Ważnym dla wielu, prawda?
Myślę, że tak, że sądzę, że to jest dla tych osób ważne, skoro w tym uczestniczą. Natomiast mogę powiedzieć o sobie, no, że to takie poczucie bycia niezrozumianą w moich uczuciach.
Tak.
Całkiem niedawno brałam udział w takim pogrzebie, bardzo dla mnie ważnej, zmarłej osoby i poszłam tam do kościoła no, ze względu na bliskich i czułam właśnie jakiś rodzaj takiego, wiecie, takiego pęknięcia, takiego rozjazdu, że ja nie odnajduję się tam, nie znajduję żadnego pocieszenia, ja nie umiem się cieszyć tym, że ktoś odszedł właśnie ze światy.
Izo, jaka jest twoja perspektywa? Bo wspominałaś przed nagraniem, rozmawiałyśmy sobie o tym, że nie ma badań na to, że właściwie, nie chcę nawet określać tego mianem właściwie, że uważnie przygotowana ceremonia jakoś na przykład skraca proces żałoby albo ułatwia go. Natomiast są badania, które pokazują, że właśnie ten brak uważności może faktycznie utrudniać człowiekowi przeżywanie tego czasu.
Były takie badania prowadzone w Japonii przez profesora Karla Beckera i ja miałam przyjemność spotkać się z nim w zeszłym roku, opowiadał mi o tych badaniach. To były owszem no, badania w innym społeczeństwie japońskim, ale myślę, że doświadczenie śmierci jest doświadczeniem zupełnie uniwersalnym dla nas wszystkich ludzi na planecie Ziemia, więc... W jego badaniach on badał czas potrzebny do przygotowywania ceremonii, badał ile osób brało udział w ceremonii, bo na przykład była taka sytuacja, że niektórzy postrzegali zaproszenie większej ilości gości na ceremonii jako niepotrzebny wydatek, więc zróbmy to w węższym gronie. Okazało się, że po roku, po dwóch latach od pogrzebu, osoby, które zdecydowały się właśnie na taki bardzo skromny pogrzeb, gdzie nie miały tej wspólnoty, tego wsparcia społecznego w tym niezwykle trudnym momencie przejścia, trudniej przechodziły przez proces żałoby. A osoby, które właśnie miały to wsparcie, miały czas na przygotowanie i ta ceremonia odbyła się zgodnie z ich wolą. Odbyła się też w sposób, jakby kontakt z zakładem pogrzebowym był odpowiedni, był delikatny, był empatyczny, nie techniczny. To wszystko wpływało później na ten proces żałoby. Moja nauczycielka, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci, Ania Franczak, która nas tutaj połączyła, zawsze mówiła, że dobry pogrzeb jest jak kanapki. Żałoba to jest długa droga i na tą długą drogę bierzemy ze sobą plecak. Jeśli ceremonia jest dobra, mamy tam kanapki na całą drogę, one nas karmią. Wracamy sobie do wspomnień z ceremonii, czytamy sobie przemówienia, przeglądamy sobie może zdjęcia. A jeśli ceremonia jest dodatkową trudnością, to zamiast kanapek na tą drogę do plecaka dostajemy kamienie. Jest nam po prostu ciężej iść.
Izo, teraz znowu do ciebie, ponieważ my z Justyną już tu ustaliłyśmy, że jesteśmy niewierzące. A w rozmowie przeczytałam, że ty jesteś chrześcijanką, a jednak ten rytuał właśnie tradycyjnie taki wpisywany w ten rytm, no u nas w Polsce katolicki, ty poszerzasz, modyfikujesz, zmieniasz, też prowadzisz pogrzeby no, osób niewierzących ateistów, osób innych wyznań, takich jak buddyści, o czym też wspominasz. Chciałam się ciebie zapytać, jaka była twoja droga, ten impuls, który cię skłonił, żeby w ogóle wejść na tę ścieżkę i zająć się tym?
To był bardzo fatalny pogrzeb mojego brata. Ja towarzyszyłam mojemu bratu w odchodzeniu, później sprowadziłam jego prochy z Wielkiej Brytanii, przywiozłam we własnym plecaku, bo stwierdziłam, że jeśli ja już towarzyszyłam Tomkowi, to nie chcę, żeby gdzieś leciał w luku bagażowym czy w jakiejś torbie zakładu pogrzebowego. Ja sama przywiozę Tomasza ze sobą. naszym rytuałem pożegnania było to, że jak już dotarłam po wielu godzinach do domu, do Warszawy, byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie wrócić do domu, gdzie czekał na mnie wtedy chyba 3-latek pełen energii. I poszliśmy do kina z moim bratem. Ja i mój brat w urnie siedzieliśmy sobie w zupełnie pustej sali kinowej i oglądaliśmy Mavericka, czyli drugą część Top Gunu. Mm-hmm. I po tym wszystkim, gdy już dotarliśmy do naszej rodzinnej miejscowości, do Sanoka, trafił nam się chyba absolutnie najgorszy ksiądz w parafii, który mimo tego, że przygotowałam modlitwę wiernych, przygotowałam jakieś propozycje fragmentów Pisma Świętego, które wiedziałam, że odnoszą się do mojego brata, a mój brat na przykład w życiu wybrał dobrowolne ubóstwo i no, są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które byłyby mu bliższe od takich standardowych elementów liturgii pogrzebowej. I wtedy ten ksiądz zadzwonił do mnie dzień przed pogrzebem i powiedział, że to jest ciągłość liturgii, nie możemy go zaburzać, nie ma możliwości włączenia jakichś elementów osobistych. To jest uznaniowe. Co parafia jest inaczej, co ksiądz jest inaczej. Są księża, którzy umieją robić to dobrze. Widziałam takich. Ten akurat nie taki nie był. Ja się wtedy naprawdę bardzo wkurzyłam i w noc przed pogrzebem mojego brata z siostrą przygotowałyśmy swoje czuwanie z własnymi słowami, z kanonami Teze, które kochamy, które śpiewałyśmy na głosy w kaplicy, ze świecami i z całym takim ceremoniałem, który nam był bliski. Więc to, że ja zostałam celebrantką pogrzebową, to, że ja trzy tygodnie później wylądowałam na kursie dla celebrantów pogrzebowych, poszerzając swoją wiedzę chociażby o proces żałoby, właśnie zrodziło się z tej niezgody na rzeczywistość, na to, co mnie spotkało.
Powiedz, coraz więcej ludzi zgłasza się do celebrantek? Bo mówiłaś, że Polsce nie jest wcale tak źle.
Każdego roku liczba pogrzebów, które prowadzę, podwaja się. Czyli jest to zdecydowanie tendencja wzrostowa. Poza tym właśnie, tak jak wspominałaś, ja nie prowadzę tylko pogrzebów ateistów. Prowadzę pogrzeby ludzi o bardzo różnych, bardzo bogatych duchowościach. Czasami na pogrzeby osób, które w ogóle nie były ochrzczone, też potrafię sprowadzić księdza. Bo jeżeli jest część rodziny, która chce, mówi, ale my chcemy się pomodlić i chcemy, żeby to był ksiądz na chwilę, żeby przyszedł. Żeby to nie było cały ryt katolicki, tak? Tylko żeby ta osoba gdzieś jako po prostu osoba duchowa z nami była w tym czasie. Nie ma sprawy. Są tacy księża.
Ale dla księża też nie ma sprawy?
Są takie osoby, są takie osoby okay. W kościele katolickim, którzy potrafią wyjść. To są osoby raczej właśnie takie bardziej otwarte, może takie, które były na przykład na misjach zagranicznych, gdzieś widzieli szerszy kontekst świata niż ten taki wąski wycinek naszej tradycji. Więc to jest możliwe. Ja też czasami prowadzę na przykład czuwanie chrześcijańskie. Mm-hmm. Jako członek kościoła mam do tego prawo. Każdy członek kościoła może przecież się modlić. Więc to nie jest tak, że tylko osoba ubrana w sutannę. To jest jakby tylko jej przywilej.
Justyno, o czym dla ciebie jest ta potrzeba wprowadzania zmian w ten rytuał? No jak to rytuał? Rytuały są trudne do zmian. No ale jednak my jako społeczeństwo coraz bardziej chcemy spersonalizować to doświadczenie. O czym to jest? Tak w polu społecznym dla ciebie.
Tak, pomyślałam sobie, że mówimy dzisiaj dużo o żałobie, o procesie żałoby, o tym, że ten taki no, mądrze zaprojektowany pogrzeb może pomóc wejść i potem przechodzić przez proces żałoby. Ale chciałabym powiedzieć też o więzi. Że dla mnie to jest o tym, że my pragniemy no właśnie zachować więź z tą zmarłą osobą. Znalazłam taki piękny cytat, który z tego tekstu, wokół którego dzisiaj rozmawiamy, taki piękny cytat, który jest na temat. Któraś z was, bohaterek tego tekstu, mówi tak. Bardzo przemawia do mnie metafora, którą usłyszałam na kursie dla celebrantek i celebrantów. Kiedy mamy z kimś relację, to jest tak, jakbyśmy trzymali dwa krańce szala. Kiedy jedna osoba umiera, to twój, tak, z ciebie cytat, szal upada na ziemię. W dobrze przeżytej żałobie chodzi o to, by go podnieść i się nim otulić. I myślę, że ten pogrzeb taki właśnie przeprowadzony w trybie humanistycznym jest takim pierwszym elementem, no właśnie, który pomaga w podnoszeniu tego szala i owijaniu się nim, to, że nie robimy tego w samotności, w pojedynkę, nie jesteśmy zostawieni sami z naszymi trudnymi uczuciami, że ktoś nam w tym towarzyszy, że ktoś pomaga robić te połączenia pomiędzy osobą, której już nie ma, a tym, co w nas, w naszym wnętrzu zostawiła.
To ja na koniec też przygotowałam fragment i chciałabym Państwa i Was zostawić z nim. Ostatnio żegnałam panią, która była znana ze swoich przepisów kulinarnych. Po jej śmierci rodzina zdecydowała się upowszechnić jej przepis na słynną kaczkę w mandarynkach. Na kartce było zdjęcie z jej odręcznych notatek, z kleksem i zabawnym zdaniem. Piec, aż te mandarynki skapcanieją. Każdy, kto będzie z tego przepisu korzystał, pomyśli o niej. Więcej na wyborcza.pl/duży format. Izo, Justyno, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Martynie Turskiej, która wyprodukowała ten podcast. Ja nazywam się Ola Zbroja. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu podcastu.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.